Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany.
Bardzo pięknie z Wami spędzić ten czas. Jest to bardzo kłopotliwe potem mówić, ale powiem tylko dziękuję. I myślę, że każdy, kiedy służy Bogu, musi się przygotowywać na to, że ludzie zapomną. Musi się przygotowywać na to, że może nie być przestrzegany przez ludzi, ale Bóg zawsze ma swoją księgę. I piękny jest, mimo to, że przygotujemy nasze serce na to, że robimy to dla Boga, zawsze jest piękny, kiedy ktoś mówi dziękuję. I szczególnie w taki sposób, aczkolwiek nie wiem, czy idę na emeryturę teraz, czy żartuję oczywiście, ale to jest piękne, wiecie, to jest jeden z marzeń życia, które zawsze miałem, żeby mieć wpływ dla Chrystusa i mieć ten wpływ w miejscu, w którym wiedziałam, że On będzie miał największy zysk. Nie wiem jak wy, ale ja lubię mieć zysk ze swojej inwestycji. I największy zysk, jaki możesz mieć z życiowych decyzji i z twojej życiowej inwestycji, to jest w Chrystusie. Gdziekolwiek jesteś, czy to jest w twojej pracy, czy jakiekolwiek inne rzeczy, Bóg nigdy nie jest dłużny nikomu. I ja wiedziałem, kiedy 18 lat temu decydowałem się, że będę misjonarzem w Polsce, wiedziałem, że jest złoto w tamtej Polsce. Ja idę szukać złoto i spotkałem właśnie złoto. Złotych ludzi, złotych dzieci Bożych. Ludzi, którzy jeszcze nie znali Jezusa niektórzy, którzy dzisiaj znają i warto jest Bogu służyć. Dla tych, którzy nie wiedzą, jak moje egzotyczne imię by wskazało, jestem z Teksasu, a nie z Polski. Wychowałem się w Meksyku przez większość mojej młodości. Urodziłem się wśród rdzennych Amerykanów w Arizonie. Jestem dzieckiem misjonarzy i zakochałem się w pięknej Polsce, dlatego mam taką ładną córkę. To jest właśnie tajemnica mężczyzn z rodziny Kegel, że żeby mieć ładniejsze dzieci, to trzeba znaleźć piękną żonę. I na drugi koniec świata spotkałem Izę. Ona też was kocha, ale wiecie, mimo to, że służba ta jest piękna i kochamy każde. Moja pierwsza służba jest córka, moja żona, i więc ona jest właśnie z tą naszą pierwszą służbą, czyli do jej rodziców i do babci musiała jechać i tam jest, ale pozdrawia serdecznie. I po prostu tutaj spotkałem dużo piękna. Wiecie, kiedy jesteśmy w życiu dla Chrystusa, zaczynamy mieć inne wartości, zaczynamy myśleć o innych rzeczach niż tylko to, co jest tymczasowe, to, co jest teraz i tutaj. Zaczynamy myśleć o tym, że jest wieczność i nasza perspektywa jest zmieniona. Jest dużo, które można by było powiedzieć na temat perspektywy, punkt widzenia. Powiem wam szczerze, ja w tym czas, Bóg mi przypomina w tych ostatnich dniach, jak bardzo ważne jest, żeby mieć Jego punkt widzenia. Nie wiem, czy jest ktoś jeszcze, który by powiedział, po angielsku jest taka fraza information junkie, czyli lubisz informacje, lubisz wiadomości, lubisz wiedzę. Ja jako dziecko lubiłem encyklopedię, lubiłem różne rzeczy takie, po prostu trzeba dowiedzieć, więc doba internetowa chyba była dla mnie, bo mogłem odkryć cokolwiek zechciałem, czasami to, co nie chciałem, i po prostu różne wiedzę. I mam taką tendencję do tego, że ja z powodu tego, że lubię być poinformowany, mogę, tak jak myślę, że niektóre, chociaż nie przyznajcie się, nie musicie, ciągle mieć wiadomości włączone. Ciągle sprawdzić. Ja co najmniej 3 różnych stron informacyjnych rano, w ciągu dnia różne wiadomości przychodzą. I w tych ostatnich dniach musiałem sobie przypominać, że perspektywa i punkt widzenia, który jest wieczny, który jest Boże, jest tak ważny, aby przeżyć. Nie wiem, czy ktokolwiek jak ja ma tak, że ostatnio przeżywałeś trochę lękowości, z powodu tych rzeczy, nie musicie się przyznać, ale wielu z nas, który ciągle przyjmuje informacje, różne informacje i ona jest dobra, ona jest potrzebna dla rodziców, dla ludzi odpowiedzialnych, aby podjąć właściwe decyzje, ale Bóg mi ostatnio przypomina, Josh, miej mój punkt widzenia. O tym jego punkcie widzenia będziemy troszkę porozmawiać, okej? Okay? I historia, która będzie nam pomagać dzisiaj, to jest Ewangelii według świętego Mateusza, to jest główny nasz tekst, ale też będziemy sprawdzić podobną historię, jak i nie ta sama historia z Ewangelii według świętego Marka i z Ewangelii według świętego Jana, okej? Okay? Przeczytamy najpierw z Ewangelii według świętego Mateusza, 14 rozdział i chcę, żebyśmy przeczytali z 22 wersetu do 33. Zaraz potem, potem jak Jezus nakarmił 5000, czyli zaraz po wielkim wydarzeniu, zaraz po wielkich momentach, chwilach dla uczniów i dla wszystkich tych 5000 mężczyzn plus kobiety plus dzieci, więc od 10 do 15 tysięcy osób nakarmił. I zaraz potem wymógł na swoich uczniach, aby wszedli do łodzi i popłynęli przed nim na drugą stronę jeziora. Inaczej nazwane Jezioro Galilejskie, czy Morze Galilejskie, dla tych, którzy mieli okazję tam być, to jest bardzo ciekawe miejsce. On miał zostać i rozpuścić tłumy, gdy to uczynił, szedł samotnie na góry, aby się pomodlić, nastał wieczór, był sam. Najpierw omawiajmy ten fakt. Jezus Chrystus jest na brzeg Morza Galilejskiej, i tam na tym brzegu dopiero wydarzył się ogromny cud. Jest od 10 do 15 tysięcy osób zgromadzonych na tym miejscu. I Jezus Chrystus mówi do swoich jedynych współpracowników, główniejszych, bo jeszcze było kilkanaście innych osób, które ciągle z nim podróżowało, ale do tych 12 mówi, wsiadajcie do łodzi i płyńcie na drugi brzeg. Z innych tekstów wiemy, że część powodów, jeden z powodów, dla którego on chciał to zrobić, jest, że ludzi, którzy tam byli tak mocno zgromadzeni, tak licznie zgromadzeni, byli bardzo intensywnie nastawieni, że coś będą zyskać z Jezusa Chrystusa. I ten tłum zbliżał się coraz bardziej i coraz bardziej. Każdy z nich chciał go dotknąć, każdy z nich chciał coś otrzymać. Mnóstwo z nich było chorych, bo widzieli, że w nim jest nadzieja dla uzdrowienia i dla uwolnienia. Dla mnie to jest niesamowity przykład, jak reagować w obecności Jezusa. Ja wam powiem, wychowywałem się w kręgach zielonoświątkowych i pamiętam, że czasami nasze uwielbienie było dosyć radykalne. Jedna siostra, która po prostu bardzo radykalnie tańczyła, uwielbiała i wołała do Boga, mówiła, nie osądź mnie, bo nie przeszedłeś przez to, co ja przeszedłem i nie prosisz o to, co ja proszę. Więc nie możesz i tak intensywnie doświadczyć to, co ja doświadczam, bo ciebie nie było tam. I ci ludzie tak intensywnie wołali, bo oni żyli w innych czasach. My jesteśmy w czasach, gdzie jest pandemia i czujemy lęk, ale mimo wszystko zawsze mamy swoje zapasy. Zawsze mamy swoje rzeczy. I szczerze, no muszę się przyznać, jeden z tych zapasów zbierających ludzi jestem ja. Okej? Okay? No nie aż tak jak niektórzy, tak? Nie kupiłem cały pokój pełnym papier toaletowy czy coś, ale przyznaję się, jestem jeden z tych, który zawsze sobie radzi, myśli plan. Ale ci ludzie nie mieli nadziei i dlatego tak tłumnie przychodzili do Jezusa. Chciałbym, żebyśmy zauważyli jeszcze jedną sprawę. To jest ludzkość w spotkaniu z Jezusem Chrystusem. Druga rzecz, którą widzimy w tym, jest, że Jezusa reakcja jest dla człowieka, tak przynajmniej moim zdaniem, trochę absurdalna. Bo kiedy jest celebryta, impreza się kończy, kiedy celebryta znika. Więc bardziej logiczne byłoby, zabierzmy Jezusa do łodzi i przepłyńmy gdzieś w jakimś innym miejscu, żeby tłum się rozchodził. Nie, dajmy jedynych swoich pracowników i ochraniarzy do łodzi i ja celebrytę będę ich wszystkich wygonił stąd. Nie wiem, czy kiedykolwiek czytaliście, ja się zastanawiam, a jak on to zrobił? Jak on to zrobił? Przecież oni wszyscy chcieli. I oni by się nie zgodzili. Jeśli, nie wiem, czy byliście przy kimś, który był w ogromnej biedzie i błagał, naprawdę zdesperacko błagał. Dzięki Bogu ja tego nie widzę tak w Polsce. Ale ja wychowałem się w Ameryce Łacińskiej w różnych sytuacjach i byłem świadkiem prawdziwej biedy i szczerze czasami potrafili być bardzo nachalni. I niektórzy turyści się nawet denerwowali, a ja zawsze czułem skruszone serce i złamane serce, bo ja wiedziałem skąd niektórych z tych osób, niektórych z tych dzieci, gdzie oni żyli i gdzie oni mieszkali i jaką desperację oni odczuwali. I ja myślałem, ty myślisz, że nachalni, ale gdybyś ty był w ich sytuacji, ty byś dwa razy więcej robił. I czasami ci ludzie, którzy byli biedzi wokół Jezusa, oni nie byli tacy nastawieni na to, żeby po prostu sobie iść. Jak on to zrobił? Bóg inaczej myśli, bo Bóg ma swoje sposoby. I chciałbym zaznaczyć, Pismo Święte o tym w ogóle nie pisze. W ogóle nie pisze, jak on to robi. Jeśli chcesz być z Bogiem i widzieć rzeczy z Jego punktu widzenia, musisz się zgodzić z tym, że jako człowiek są aspekty Jego osoby i Jego działania, które nigdy nie będziesz się dowiedzieć i nigdy nie będziesz rozumiał, aż nie jesteś w niebie. Jego tajemnica jest Jego. I On jest Bogiem. I jeśli On zechce to trzymać, zachować aż do wieczności, On to zrobi. Najlepsze miejsce dla Ciebie i dla mnie jest być tam, gdzie On mówi, że mamy być. Okej? Okay? Drugą rzecz teraz. On kazał uczniom wejść do łodzi. Nie jednego, nie dwóch uczniów, ale całą dwunastkę. Ten obraz dla nas dzisiaj jako Kościół jest bardzo ważny. Ze względu na to, że widzimy moment, w którym obraz całego Kościoła, cały Kościół, on kazał, żeby oni weszli do łodzi. Bo oni są obrazem Kościoła i nie tylko, ale przywództwa Kościoła. Więc łódź jest dla nas dzisiaj pewnym obrazem Kościoła. I tutaj Kościół znajduje się w ciekawej, albo można i powiedzieć nieciekawej sytuacji zaraz. Gdy to uczynił, wszedł samotnie na górę, aby się pomodlić. Nastał wieczór, był sam. Sam Pan Jezus miał potrzebę być sam. Więc jeśli jesteś tak jak ja, że czasami potrzebujesz po prostu być sam, nie czuj się źle, to jest boski też tendencja. Uczniowie zaś w łodzi, daleko od brzegu, walczyli z falami, ponieważ wiatr był przeciwny. Około 4 nad ranem Jezus przyszedł do nich, szedł po chwalach. Jest to niesamowite być nad Morzem Galilejskim i być zaskoczonym tym terenem. Ja większość mojego życia spędziłem mojej młodości spędziłem mieszkając w górach albo przy górach. Moje lata liceum mieszkałem ponad 2500 metrów w mieście Zacatecas, więc wyżej niż najwyższa góra w Polsce. Ja wiem, co to są góry. Kocham ich. Pustynne góry, jest jakiś zapach pustynny, który jest po prostu tak piękny. Czasami są pewne potrawy, które jak dodaję oregano i daję szałwię suszoną, ja czuję pustynię. Ja czuję ten... Wczoraj zrobiłem, że dodałem trochę tych bruschettę, taki suszony pomidor dałem do rosołu i szałwia i oregano i kolendra suszoną i dałem do tego też kotleciki z indyka. Ale dobre. I to jest taki zapach pustyni. Kocham ten wygląd. I jeden region, w którym mieszkałem, to się nazywał Morelia. Tam w Michoacán w Meksyku, między miastem Guadalajara i miastem Meksyku. I wiecie, jak byłem nad Morzem Galilejskim, mówiłem, wow, ale to wygląda podobnie do Morelia. To miasto blisko, są kilka jezior wysokogórskie, ponad 2000 metrów ponad poziomem morskim. I też mają takie czasami czarne kamienie nawet, które są podobne do miasteczka Kafarnaum, tam gdzie Piotr mieszkał. I tam są niektóre, te najstarsze budowle są jeszcze robione z tego czarnego kamienia. I mówi, wow, ale się czuję podobnie. Sęk w tym, że to nie jest podobne, bo gdzie ja mieszkam ponad 2000 metrów ponad morzem, Morze Galilejskie, o dziwo, pomimo to, że wygląda, że jest to region górski, Morze Galilejskie jest poniżej poziom morza. Nie tylko Morze Martwe, ale Morze Galilejskie też. Więc jest to dziwne, nie wiem, czy kiedykolwiek czuliście, że schodzicie bardzo z gór i wasze uszy tak robią, no to jak się zjedzie do tamtych terenów, dla tych, którzy mają te wrażliwe uszki jak ja, to nasze uszy tak robią. I to jest bardzo dziwna sytuacja, inne ciśnienie nawet. Właśnie z tego, co ja rozumiałem, to właśnie ciśnienie i te zmiany i to lokalizacja w górach powoduje, że te wiatry potrafią robić niezłe burze. I nad to morzem może być, które jest słodkowodne tak naprawdę, mogą być burze, pomimo to, że to jezioro wcale nie jest aż taki ogromne, ale są fale wielkie w tym miejscu, w tym pomorzeniu. Wiecie, że ciśnienie potrafi zrobić z pogodą różne rzeczy. I właśnie taka była sytuacja. Jezus im kazał wejść do łodzi właśnie nad morze. I to nie było tak, że to było morze, które gdzieś oni nie znali. Oni wychowali się, uczniowie, większość z nich, szczególnie Piotr, oni byli rybakami, więc oni się wychowali nad tym morzem. Ale Jezus im kazał pojechać płynąć w tamtą stronę. I co ich spotkał? Burza. Chciałbym być kaznodzieją głoszącym sukcesu, który może ci powiedzieć, idź za Jezusem i będzie zawsze pięknie. O. Chciałbym ci powiedzieć, będziesz miał najlepsze samochody, najlepsze ciuszki, zawsze w twoim domu będzie tylko zdrowia, ale kłamałbym. Bo czasami Jezus ci każe i wejść do łodzi, i jesteś w środku Bożej woli i też jesteś w środku okropnej burzy. Wiecie, to jest dla mnie trochę trudne. Bo to była burza niezwykła. Dlaczego? Skąd wiemy, że to była niezwykła burza? Bo mówi w innym fragmencie, już zdaje się, że u Jana czy u Marka, że uczniowie strasznie pracowali, żeby się trzymać. Że to było dla tych uczniów ciężko. Czyli dla tych, którzy już mieli doświadczenie na tym morzem, w tych statkach, dla nich to było trudne. Co dopiero byłoby dla nas? Więc jeśli oni, będąc doświadczonymi rybakami, właśnie nad tą morzą, tam, gdzie były takie burze, jeśli dla nich to było ciężko? Jeśli wiemy, że Piotr później się w pewnym momencie bał, wiemy, że to było naprawdę bardzo trudne. I co wiemy z tego? Możesz być w środku Bożej woli i spotkać największą burzę twojego życia. I Bóg wcale nie jest tym zaskoczony. Zobaczmy tutaj, że w środku tej burzy, gdy uczniowie zobaczyli go, zobaczyli Jezusa idącego po wodzie, przestraszyli się. Myśleli, że to zjawa. Ze strachu nawet krzyknęli. Ja też bym krzyknął. Nie wiem, czy kiedykolwiek byliście w miejscu, gdzie jest naprawdę ciemno. My w Europie czy w Stanach, w wielu miejscach, mieszkamy w świecie, który ma bardzo dużo światła w nocy. Nawet się mówi o zanieczyszczeniu światłem, że tak naprawdę my już nie doświadczymy prawdziwą noc. Rzadko kiedy doświadczymy prawdziwą noc. My musimy jechać w takim bardzo oddalonym miejscu, bo nawet jeśli jesteśmy ileś kilometrów od miasta, to dalej ta światłość od miasta, albo nie wiem, czy kiedy jechaliście tutaj obok rafinerii, są też światła i są światła z przemysłu. W Teksasie, tam koło Houston, skąd jest moja rodzina, to tam są miejsca, które są większe niż wielu miast, gdzie jest tylko przemysłowe. I to wygląda jak po prostu ten szmaragdowe miasto z tego Wizard of Oz. Taki film jest. Wizard? Książę z Oz? O, Czarnoksiężyc jak? Skrajny Oz. Tak wygląda to miasto. Jest tak dużo światła, że my już nie wiemy, co to jest ciemność. Ale nie wiem, czy ktoś był gdzieś daleko w lesie, w środku nocy i widział, co to jest ciemność. A byłeś, kiedy jest burza i nie ma ani księżyca? Aha. To jest scary, to jest straszne. Jest, jak widzisz coś w oddali, jest taka, mamy wrażenie, że taka szarabo-niebieska światłość, gdzieś tak widzimy to i można zrozumieć, dlaczego oni myśleli, że z oddali to jest zjawa. Więc dla ludzi wychowani w takiej duchowości, jak oni byli wychowani, patrzysz się przez takiej ciemności i widzisz kogoś. Słuchajcie, możesz być w środku Bożej woli i być w takiej burzy, który nawet obraz Jezusa zasłania. Nawet zasłania twoją część twojej wiary, to czego widzisz jako prawdziwe czy nieprawdziwe, potrafi ci takie zamieszanie wprowadzić, że nie widzisz, czy Jezus to prawda, czy nieprawda. Ale jesteś w środku Bożej woli. I to jest niesamowite. To jest trudne, ale mogę ci powiedzieć, że autentycznie tak jest, nie tylko z doświadczeń z Pisma Świętego, ale z własnego. Mogę powiedzieć, że z doświadczenia wielu kaznodziejów i pięknych misjonarzy, którzy kochali Jezusa, jeśli czytamy ich teksty, ich życia, ich świadectwo, przeszli przez chwilę, gdzie byli w środku Bożej woli, ale mimo to mieli trudności z tym, czy Jezus tam jest, czy nie jest. I przemawiam do twojego serca, być może zapełnione lękiem, przemawiam do twojego serca i mówię, nie bój się. Nawet nie wątp w siebie. Bo czasami zaczynamy mówić, okej, Pan Bóg jest zawsze Panem Bogiem i nie odważyłbym się wątpić w Nim, ale na pewno ja wszystko źle zrobiłem. Na pewno ja wszystko źle zrobiłem i Pan Jezus mówi, ale to ja Ci kazałem wejść do łodzi. I ufaj mi, tam jesteś, bo ja Ci kazałem. I słuchajcie, jest jeszcze w Ewangelii Świętego, według Świętego Marka, szybko spójrzmy. Bo jest coś, którego chciałbym jeszcze teraz czytać, to 6 rozdział z kolei. I tutaj w 45 mówi, zaraz potem wymógł na swoich uczniach, żeby wszedli do łodzi i popłynęli przed nim na drugą stronę, czyli prawie identyczny sposób, w kierunku Betsaidy. A jego zostawili, aby rozpuścił tłum, po rozstaniu się z ludźmi, odszedł na górę, chciał się pomodlić, czyli... Znamy tą historię. Tymczasem nastał wieczór, łódź była na środku jeziora, czyli nie na brzegach, na środku. On sam na lądzie wówczas zobaczył ich, jak walczą przy wiosłach, gdyż wiatr mają przeciwny i około 4 nad ranem przyszedł do nich po chwalach i chciał ich... Czy widzicie ten tekst? Chciał ich co? Wyminąć. Boże, Ciebie nie rozumiem. Szczerze, Josh Boga często nie rozumie. I nie udawajmy, że wy zawsze go rozumiecie też. Bo w kościele jak gdzie, ale w kościele nie wolno kłamać. Uczciwie mówmy, nie rozumiem jego drogi. Chciał ich wyminąć. Oni byli w środku głębokiego jeziora, bo jest głęboki, w środku burzy, a Jezus chciał ich wyminąć. Kiedy i on, nie tak, że on nie wiedział, że im jest trudno. On wiedział, widział ich z daleka i chciał wyminąć. To jest jeden z miejsc z Pisma Świętego, które jest dla mnie bardzo trudne. Ale staram się mieć jego punkt widzenia. On widział, że im nic nie grozi. Że oni są w tym miejscu, które On chce dla nich. I ja wierzę, że gdyby ich oczy duchowe widziały, że On jeszcze ma dla nich cel, to aniołowie by byli wokół nich. Jak ja wsiadam do samolotu i nie wiem, kto prowadzi ten samolot, ja mam ufność, są pewne rzeczy, które ja nie rozumiem, ale mam ufność, że zabezpieczeni jest wszystko, co możliwe przez pana pilota, bo on też chce do domu. Tak? I chociaż nie wszystko rozumiem, ufność mam. I wiecie, ja wiem zawsze w samolocie, że ci, którzy lecą ze mną, są w ogromnym bezpieczeństwie, bo moje życie się nie kończy, aż Jezus nie chce, żeby się kończyło. I jeśli on mnie zawoła wcześniej, to ja ufam mu. Nie rozumiem wszystko. robię to, co mogę, żeby być bezpieczny, ale jedno wiem, że czasami Jego nie rozumiemy. I teraz tak, Jan, 6 rozdział i zaczynamy od 15 wersetu, chociaż tutaj w polskim zaczynają tą historię od 16, oddzielają, ale zaczynajmy od 15. Tymczasem Jezus, gdy poznał, że zamierzają podejść i porwać Go po to, by Go obwołać królem, bo chcieli Go po prostu, chcieli zyskać od Niego to, co chcieli, znów samotnie oddalił się na górę. Czyli to był Jego zwyczaj. Bo całkiem możliwe, nie wiem, czy wiecie, że ta historia u Jana jest drugą historią. Jest to możliwe. I on chciał, zapadł mrok, 17 werset, druga połowa, a Jezus jeszcze do nich nie dotarł. Jezus, jezioro zaś burzyło się, 18 werset, zmagane silnym wiatrem, wtedy, a pokonali już 25 lub 30 stadiów, zobaczyli Jezusa, jak idzie po chwalach i zbliża się do łodzi. Przerażyli się. Lecz On się odezwał do nich. Kiedy się odezwał Jezus do nich? Kiedy widział ich przerażenie. Jezus później, wiemy z tej historii u Mateusza, wiemy, że Jezus zawoła do Piotr, Piotr wychodzi na wodzie i tak naprawdę nie o tym jest najważniejsze, na które chciałbym, żebyśmy się skupili, aczkolwiek wielkie gratulacje dla Piotra, podziwiam jego wiara, super. Ale na co chciałbym zwrócić uwagę? Na dwóch rzeczy. Kiedy oni krzyczeli w lęku, Jezus się odzywał. Nie milczał, chociaż chciał ich wyminąć. Jezus miał inny plan, a ich krzyk potrafił zmienić Jego plan. To też jest coś dla mnie niezrozumiałe. Bo przecież zakładamy, że Bóg wszystko wie i On, my rozumiemy, że Pismo Święte uczy nas, że są pewne rzeczy, które On założył, zanim rozpoczął świat, a jednak wiemy, że Bóg Wszechwiedzący, Wszechmogący, kiedy słyszy krzyk swoich dzieci, potrafi zmienić. I wtedy, kiedy Piotr wyszedł z łodzi i się bał, w pewnym momencie, pomimo jego kroków wiary, Piotr zaczął tonąć. Wiecie, co jeszcze Jezus robił? Podniósł go i mówił, dlaczego zwątpiłeś? Dla mnie to by było dosyć oczywiste. Są powody. A Jezus go nie zostawił w tym. Na sam koniec chciałbym powiedzieć, co mi zaskakuje w Jezusie. On nie mówi litościwie do Piotra. Piotrzu, Piotreczku. Nie wiem, jak po polsku zrobić, nawet bardziej drobniane. Pedrito. My little buddy. Mały Piotrusz. Ja wiem, jesteś tylko człowiekiem. Wiem, chodź. Właśnie widziałem, że to zrobisz. Nie martw się. Jezus nie mówi do niego w ten sposób. Jak litościwy, nie wiem, ojciec nad dzieckiem. Tylko Jezus mówi z oczekiwaniem do Piotra, Piotr, wiem, że ci stać na więcej. Ale z drugiej strony też nie karci Piotra i mówi, szkoda, myślałem, że lepiej ci wychodzi, idę sobie wybrać jeszcze 12. Zobaczymy się w niebie, Piotrze. Znam takich liderów, którzy zostawią ludzi po prostu, nie? Nie udało ci się. Zauważcie, że Pan Bóg ani nie zostawi go w tym miejscu i powie, może innym razem, tylko zbuduje go, bo on oczekuje więcej, ale z drugiej strony nie odrzuca go i mówi, nie udało ci się? No nic, idę sobie wybrać kogoś innego. Przemawiam teraz do twojego serca. I to kazanie, wierzę, że jest bardzo osobiste. On jest do zboru niejako, bo byli w łodzi. Ale jest też do ciebie, abyś zrozumiał trochę bardziej Jego i zaczął mieć Jego punkt widzenia. Jezus nigdy się nie boi, Boże. Uczniowie widzieli, że On jest pod prawami natury. Nad prawami natury i nie pod. Nad. Natura jest pod Nim. Drugą. Chrystus zawsze odpowiada na twój grzech. Zawsze. I po trzecie, On nie jest tobą rozczarowany, ale nie pozwala ci siedzieć w tym samym miejscu. Zastanawiałem się, czy On nie widział, że oni się męczą? I myślę, że On widział, ale wiedział, że im służy to. Cóż, pewnie tak, bo Bóg nas stworzył tak. Ja nie lubię iść ćwiczyć. Czasami idziemy na spacer czy coś. Ale Bóg wie, że to jest dla mnie dobre, się męczyć. Wczoraj się męczyłem z nowym łóżkiem z Ikei. Jak ja tego nie lubię. Ale cóż, myślałam pod koniec, jak się byłem cały spocony, po ileż godzin z czymś, co niby ma być łatwo. Pracuję, pocę się i potem myślałam, służę ci też. Dobrze. Jezus ciebie nie zostawia. Ojcze, jestem cały twój. Amen.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl.